W naszych katechezach podejmujemy temat roku liturgicznego. Po wstępnych uwagach wprowadzających do tego, by lepiej zrozumieć, czym jest rok liturgiczny, możemy już teraz konkretnie przejść do omówienia. Najpierw układu roku liturgicznego, a potem do wskazania poszczególnych okresów roku liturgicznego i ich znaczenia teologicznego. Świecki kalendarz, którym posługujemy się na co dzień, dzieli cały rok na pory roku i tak mamy wiosnę, lato, jesień, zimę. Ponadto mamy podział na miesiące, tygodnie czy dni. I podobnie jest w kalendarzu liturgicznym. Jak przypomnę, kalendarz liturgiczny jest świętowaniem w ciągu całego roku zbawczego misterium Jezusa Chrystusa, począwszy od tajemnicy wcielenia, aż do zesłania Ducha Świętego i do oczekiwania na Jego powtórne przyjście w chwale. I właśnie ten czas podzielony jest na mniejsze jednostki, na tak zwane okresy roku liturgicznego. Ogólne normy roku liturgicznego i kalendarza, ten układ roku liturgicznego, podają nam w kolejności hierarchicznej, a więc nie chronologicznie, tak jak jest w kalendarzu, ale pokazują i omawiają poszczególne okresy w zależności od ich ważności w ciągu całego roku. I dlatego na pierwszym miejscu jest mowa o tak zwanym Triduum Paschalnym, czyli Triduum Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Dzieje się tak, ponieważ w czasie Triduum Paschalnym uobecniamy dzieła odkupienia ludzi i doskonałego uwielbienia Boga, dokonane właśnie przez Chrystusa, a te dzieła dokonały się właśnie przez paschalne misterium Jego błogosławionej męki, przez śmierć na krzyżu, gdzie zniweczył naszą śmierć i przez zmartwychwstanie. I możemy powiedzieć, że takie znaczenie, jakie niedziela ma w ciągu całego tygodnia, uroczystość Wielkanocy, czyli Triduum Paschalnego, ma w ciągu całego roku liturgicznego. Paschalne Triduum Męki i Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczyna się od wieczornej mszy Wieczerzy Pańskiej, która sprawowana jest w Wielki Czwartek wieczorem. Swoje centrum przeżywa w Wigilii Paschalnej i kończy się nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania. W Wielki Piątek, zwany Piątkiem Męki Pańskiej, a dodatkowo jest zachęta, jeśli to jest możliwe, także w Wielką Sobotę, aż do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej, wszędzie należy zachować święty post paschalny. Wigilię paschalną obchodzoną w świętą noc Zmartwychwstania Pańskiego uważa się za matkę wszystkich wigilii. Święty Augustyn nazywał ją Mater Omnium Vigiliarum. Właśnie w czasie tej celebracji Kościół, czuwając, oczekuje Zmartwychwstania Chrystusa i obchodzi je w sakramentach. Dlatego cały obchód tej świętej Wigilii powinien się odbyć w nocy, to znaczy rozpocząć po zapadnięciu nocy albo skończyć się przed świtem dnia niedzielnego. Tuż po Triduum Paschalnym, tym centralnym przeżyciu każdego roku liturgicznego, rozpoczynamy tak zwany okres wielkanocny. 50 dni od niedzieli Zmartwychwstania do niedzieli zesłania Ducha Świętego obchodzi się z wielką radością, jako jeden dzień świąteczny, co więcej, jako jedną wielką niedzielę. I właśnie głównie w tę niedzielę śpiewa się radosne Alleluja. Niedzielę tego okresu uważa się za niedzielę Wielkanocy. I po niedzieli Zmartwychwstania nazywają się one drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą i siódmą niedzielą wielkanocną. Zwróćmy tutaj uwagę, że nie mówimy na przykład trzecia niedziela po Wielkanocy, czwarta niedziela po Wielkanocy, ale mówimy trzecia niedziela wielkanocna, czwarta niedziela wielkanocna. A ta terminologia jest ważna, żeby pokazać, że każda z tych niedziel ma taki sam walor i taką samą rangę jak niedziela Zmartwychwstania, ta pierwsza niedziela wielkanocna. W okresie wielkanocnym 8 początkowych dni tego okresu stanowi tak zwaną oktawę Wielkanocy. Obchodzi się te dni jako uroczystości pańskie, więc każdy dzień oktawy ma charakter uroczystości. W tym okresie wielkanocnym przypadają dwie ważne uroczystości. Mianowicie 40 dnia po Wielkanocy obchodzi się Wniebowstąpienie Pańskie, które w niektórych krajach, także w Polsce, może być przeniesione na siódmą niedzielę wielkanocną. Dzieje się to ze względu na to, że ta uroczystość, kiedy wypada ten 40 dzień po Wielkanocy, zawsze jest w czwartek. Jest to dzień pracy, a Kościół chciałby, żeby to ważne wydarzenie właśnie świętować w całej wspólnocie Kościoła, żeby w tym wydarzeniu uczestniczyli możliwie wszyscy wierni. Dlatego przenosi właśnie z czwartku na siódmą niedzielę wielkanocną tę uroczystość wniebowstąpienia. I druga uroczystość to jest uroczystość zesłania Ducha Świętego, która jednocześnie kończy okres wielkanocny. Kolejnym okresem w roku liturgicznym jest okres Wielkiego Postu. Okres Wielkiego Postu służy przygotowaniu do obchodu Paschy. Liturgia wielkopostna przygotowuje kandydatów do chrztu do obchodu paschalnego misterium przez różne stopnie wtajemniczenia chrześcijańskiego, a wiernych już ochrzczonych przez wspomnienie przyjętego chrztu i pełnienie pokuty. Okres Wielkiego Postu trwa od środy popielcowej aż do mszy Wieczerzy Pańskiej wyłącznie. I od początku Wielkiego Postu do Wigilii Paschalnej nie śpiewa się w czasie mszy świętej Alleluja, lecz specjalną inną aklamację. W środę popielcową, która wszędzie jest dniem postu, posypuje się głowy wiernych popiołem na znak rozpoczęcia pokuty. Niedziele tego okresu nazywają się niedzielami pierwszą, drugą, trzecią, czwartą i piątą Wielkiego Postu. Szósta natomiast niedziela, którą zaczyna się Wielki Tydzień, nazywa się Niedzielą Palmową Męki Pańskiej. Natomiast Wielki Tydzień jest przeznaczony na wspomnienie męki Chrystusa, poczynając od Jego mesjańskiego wjazdu do Jerozolimy. W Wielki Czwartek, w czasie Wielkiego Tygodnia, w godzinach rannych biskup koncelebruje mszę świętą ze swoim prezbiterium, czyli ze wszystkimi prezbiterami całej diecezji. I w czasie tej mszy świętej błogosławi się oleje święte i poświęca się krzyżmo. Kolejny okres w roku liturgicznym to okres Narodzenia Pańskiego. Ogólne normy roku liturgicznego i kalendarza powiadają, że po dorocznym obchodzie misterium paschalnego nic nie jest Kościołowi droższe jak obchód wspomnienia Narodzenia Pańskiego i Jego pierwszych wystąpień. To dokonuje się właśnie w okresie Narodzenia. Okres Narodzenia Pańskiego zaczyna się od pierwszych nieszporów Narodzenia Pańskiego i trwa aż do niedzieli po uroczystości Objawienia Pańskiego, czyli poniedzieli, która wypada po 6 stycznia włącznie. Mszę na Wigilię Narodzenia Pańskiego odprawia się już wieczorem dnia 24 grudnia, przed pierwszymi nieszporami albo zaraz po nich. Natomiast zgodnie ze starą tradycją rzymską, w dniu Narodzenia Pańskiego można odprawiać 3 msze świętą. Jedną w nocy, jedną o świcie i jedną w ciągu dnia. Również uroczystość Narodzenia Pańskiego ma swoją oktawę, z tym, że jest to nieco inna oktawa, znaczy jej układ jest inny niż układ oktawy wielkanocnej, gdzie wszystkie dni mają jeden charakter i podkreślają wydarzenie zmartwychwstania Chrystusa, mają rangę uroczystości. Tutaj na oktawę składają się następujące obchody, a więc w niedzielę w czasie oktawy obchodzimy święto Świętej Rodziny. 26 grudnia świętujemy święto Świętego Szczepana, pierwszego męczennika. 27 grudnia mamy święto Świętego Jana Apostoła i Ewangelisty. 28 grudnia obchodzimy święto Świętych Młodzianków. Natomiast dni 29, 30 i 31 grudnia są dniami w czasie oktawy. 1 stycznia, a więc dzień, kiedy kończymy oktawę Narodzenia Pańskiego, obchodzi się uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Właśnie w tym dniu wspomina się również nadanie Najświętszego imienia Jezus. Jeżeli mamy jakąś niedzielę, która wypadnie między 5 a 2 stycznia, jest ona obchodzona jako niedziela po Narodzeniu Pańskim. W tym czasie Narodzenia Pańskiego mamy również bardzo ważną uroczystość. Jest to uroczystość Objawienia Pańskiego. Obchodzona jest zawsze 6 stycznia, chyba że nie jest ono świętem nakazanym, to wtedy można tę uroczystość przenieść na niedzielę wypadającą między 2 a 8 stycznia. My wiemy, że w Polsce od pewnego czasu ten dzień jest dniem wolnym od pracy, w związku z tym nie ma potrzeby, aby na niedzielę uroczystość Objawienia Pańskiego przenosić. Natomiast w niedzielę, która wypadnie po 6 stycznia, Kościół obchodzi Święto Chrztu Pańskiego. I właśnie ta niedziela kończy okres Narodzenia Pańskiego. Kolejnym okresem w kalendarzu liturgicznym jest czas przygotowania do uroczystości Bożego Narodzenia, czyli czas Adwentu. I możemy powiedzieć, że okres Adwentu ma podwójny charakter. Jest on z jednej strony okresem przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, przez którą wspominamy pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi, ale jest to także okres, w którym przez wspomnienie pierwszego przyjścia Chrystusa kieruje nasze myśli, nasze dusze ku oczekiwaniu na Jego powtórne przyjście, które będzie miało miejsce na końcu czasu. I właśnie z obu tych względów Adwent jest okresem pobożnego i radosnego oczekiwania na przyjście Chrystusa, czy to w sakramentalnych znakach, kiedy to uobecniamy to wydarzenie w uroczystość Bożego Narodzenia, czy też oczekiwanie właśnie na to ostateczne przyjście Chrystusa w okresie tak zwanej paruzji. Okres Adwentu zaczyna się od pierwszych nieszporów niedzieli, która wypada po 30 listopada lub jest najbliższa tego dnia i kończy się przed pierwszymi nieszporami Narodzenia Pańskiego. Niedziele tego okresu nazywają się pierwsza, druga, trzecia i czwarta niedziela Adwentu. Dni powszednie od dnia 17 do 24 grudnia włącznie są przeznaczone na bezpośrednie przygotowanie do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Więc możemy tutaj zobaczyć, że pierwsza część Adwentu bardzo mocno akcentuje to oczekiwanie na powtórne przyjście Chrystusa w chwale. Natomiast te dni od 17 do 24 grudnia mają nas już bezpośrednio przygotować właśnie na przeżywanie uroczystości Narodzenia Pańskiego, w czasie której Chrystus przychodzi do nas w sakramentalnych znakach. Poza tymi okresami, które akcentują jakieś szczególne wydarzenia zbawcze związane z misterium paschalnym Chrystusa, a więc czy to Jego zmartwychwstanie, Jego mękę, Jego śmierć czy narodziny, mamy także w kalendarzu liturgicznym tak zwany okres zwykły, gdzie nie obchodzi się żadnej szczegółowej tajemnicy Chrystusa, ale wspomina się misterium Chrystusa w Jego pełni i dokonuje się to zwłaszcza w niedzielę. Ten czas nazywa się okresem zwykłym, niekiedy możemy też usłyszeć, że jest to czas w ciągu roku. Okres zwykły ma dwie części. Pierwsza zaczyna się w poniedziałek, który następuje zaraz po niedzieli Chrztu Pańskiego i trwa do wtorku przed Wielkim Postem. A druga część okresu zwykłego zaczyna się w poniedziałek, po niedzieli zesłania Ducha Świętego. Obchodzimy wtedy święto Matki Bożej Kościoła i kończy się przed pierwszymi nieszporami pierwszej niedzieli Adwentu. I zgodnie z tym porządkiem na niedzielę i dni powszednie tego okresu używa się formularzy, które znajdują się w mszale rzymskim i w liturgii godzin. Ponadto w kalendarzu liturgicznym znajdziemy jeszcze tak zwane dni modlitw błagalnych albo dni kwartalne. Dziś może nieco zapomniane, ale one w kalendarzu są. Właśnie w te dni modlitw błagalnych i dni kwartalnych Kościół modli się do Boga w różnych potrzebach ludzi, zwłaszcza o dobre urodzaje, o błogosławieństwo w pracy i jednocześnie publicznie składa Bogu podziękowania. I tutaj, aby te dni modlitw błagalnych, dni kwartalne zostały dopasowane do potrzeb różnych krajów i narodów, konferencje episkopatu muszą wyznaczyć termin oraz sposób ich obchodzenia, czyli te dni błagalne i dni kwartalne muszą być dostosowane do kultury danego narodu, tak aby po prostu były zrozumiane. Kompetentna władza, biorąc pod uwagę potrzeby miejscowe, powinna ustalić, czy obchód ma trwać jeden dzień, czy dłużej, oraz jak często ma powtarzać się w ciągu roku. Jeżeli chodzi o kalendarz dla diecezji polskich, przewiduje następujące okresowe dni modlitw. I tak, w trzecim tygodniu Adwentu modlimy się o życie chrześcijańskie rodzin. Dalej, od środy popielcowej do pierwszej niedzieli Wielkiego Postu modlimy się o ducha pokuty. Potem, w czwartym tygodniu Wielkanocy modlimy się o powołania do służby w Kościele, czyli o powołania kapłańskie i zakonne. Następnie w trzecim tygodniu września modlimy się za młodzież, dzieci i wychowawców. I w końcu od szóstej niedzieli Wielkanocy do środy przed uroczystością Wniebowstąpienia modlimy się o urodzaje. I chyba właśnie ten ostatni rodzaj modlitw błagalnych jest najbardziej znany, szczególnie w parafiach wiejskich, gdzie rzeczywiście wierni modlą się o urodzaje w kościele, czy to gromadząc się przy różnych przydrożnych kaplicach. Do tych dni kwartalnych, do tych dni błagalnych możemy też zaliczyć te, które są w kalendarzu ogólnym, a więc tydzień modlitw o jedność chrześcijan, tydzień modlitw za misję, czy tydzień miłosierdzia. Także tutaj mamy wiele różnych okazji. Natomiast jeżeli chodzi o tydzień czy miesiąc, to kalendarz liturgiczny jakoś nie daje im większego znaczenia i zasadniczo w użyciu świeckim posługujemy się nazwami, które właśnie tam obowiązują i one są wzięte od nazw tygodnia planetowego, który został przyjęty od połowy II wieku. I tak na przykład niedziela była nazywana Dzień Słońca, czyli Dies Solis. I tak mamy na przykład w języku włoskim Domenica, w języku angielskim Sunday, a więc jest to bardzo mocno podkreślone, że jest to Dzień Słońca. Natomiast jeżeli chodzi o poszczególne dni, to trzeba powiedzieć, że one również przez wieki nie miały jakiegoś szczególnego charakteru. Może takimi uprzywilejowanymi dniami były środa, piątek i sobota. Właśnie te dni traktowano jako dni modlitwy i postu. W te dni gromadzono się na słuchaniu Słowa Bożego, a także w niektórych miejscach na sprawowaniu Eucharystii. Można powiedzieć, że w pierwszych wiekach, i to bardzo długo, nie było zwyczaju sprawowania mszy świętej każdego dnia. Sprawowano ją w niedzielę, w uroczystości i we wspomnienia męczenników. To dopiero późniejsze wieki średnie wprowadziły ten zwyczaj sprawowania mszy świętej codziennie. I w związku z tym próbowano poszczególnym dniom nadawać jakieś charakterystyczne cechy. Sprawowano w te dni tak zwane msze wotywne. I tak wiadomo, niedziela była związana zawsze ze zmartwychwstaniem Chrystusa. W poniedziałek miał nawiązywać do chrztu Chrystusa, piątek do śmierci Chrystusa, sobota do jego pogrzebu. Natomiast już na początku XX wieku te msze wotywne zaczęto odnosić również do poszczególnych dni tygodnia, ale nie zawsze wiązano je tylko z wydarzeniami związanymi z Jezusem Chrystusem. I tak na przykład w poniedziałek można było odprawiać wotywę o Trójcy Świętej. Środa to był dzień dedykowany świętemu Józefowi. I to w zależności od kościołów, od obszarów, właśnie tutaj poszczególne dni wiązano z różnymi wydarzeniami zbawczymi czy z kultem świętych. Właśnie podobnie jak dni w kalendarzu liturgicznym nie są aż tak bardzo ważne, podobnie i miesiące. To dopiero, można powiedzieć, na przełomie XVIII i XIX wieku za sprawą tak zwanej pobożności ludowej niektóre z miesięcy nabrały takiego szczególnego znaczenia i to przetrwało do dnia dzisiejszego. I tak miesiąc maj poświęcony jest Najświętszej Maryi Pannie, wtedy śpiewa się litanię loretańską. Czerwiec poświęcony jest Najświętszemu Sercu Jezusa. Październik to znów miesiąc różańcowy, a listopad to dzień modlitw za zmarłych. Tak w dużym skrócie wyglądałaby struktura roku liturgicznego przedstawiona w kolejności hierarchicznej. Natomiast gdybyśmy wzięli kolejność chronologiczną, taka jaka jest w kalendarzach liturgicznych, to ona będzie następująca. Okres Adwentu, następnie okres Narodzenia Pańskiego, pierwsza część okresu zwykłego, po czym mamy okres Wielkiego Postu, następnie Triduum Paschalne, okres Wielkanocny i w końcu druga część okresu zwykłego. Jednakże patrząc na znaczenie poszczególnych okresów, jednak trzeba trzymać się bardziej temu hierarchicznemu podziałowi, bo one ukazują nam właśnie ważność poszczególnych etapów misterium paschalnego dla naszego zbawienia. I to by było tyle, jeżeli chodzi o schemat roku liturgicznego, natomiast od następnej katechezy zaczniemy już szczegółowo omawiać właśnie poszczególne święta i poszczególne okresy, które dzisiaj zostały wymienione i podane w sposób strukturalny. Szczęść Boże!